To jest student niedzielny Sylwia Legutko. Zapraszam. W pierwszym odcinku moim gościem będzie Mikołaj Kamieniecki, student mechaniki i budowy maszyn na Akademii Morskiej w Gdyni, z którym porozmawiam o bardzo różnych, ale jakże ciekawych pasjach, od lotnictwa, militariów, po gwiezdne wojny. Witam.
Witam serdecznie, witam słuchaczy.
Skąd u studenta Akademii Morskiej aż tyle pasji?
Zasadnicza rzecz jest taka, że nie lubię się nudzić, nienawidzę wręcz się nudzić i z racji tego, że miałem bardzo dużo możliwości rozwijać siebie, pojawiło się wiele, wiele zainteresowań. Stąd zaczęło się właśnie od szybownictwa, gdzie mój tata był pilotem od okresu szkolnego. Po historię, która... Tak jest. Tak. Po historię, która się zaszczepiła u mnie przez przypadek i skończyła na Gwiezdnych Wojnach, które przyszły też w sumie tak znienacka, raczej ze strony takiej bardziej, która mnie zaskoczyła niż... z własnej chęci.
A co jest takiego w militariach, że bierzesz udział w rekonstrukcjach historycznych? Co ciebie tam ciągnie?
Znaczy, każdy rekonstruktor to tłumaczy po swojemu. W moim przypadku jest tak, że historia związana z moją rodziną, z moim regionem jest bardzo, bardzo burzliwa i dla mnie niesamowitą przyjemnością, wielkim zaszczytem jest możliwość, można by powiedzieć, kultywowania tej historii.
A jaki to jest region?
Pomorze. Znaczy, moja rodzina niejako pochodzi z Lubelszczyzny, ale bardziej mój region uważam za Gdańsk, gdzie się po prostu urodziłem. Tu mogę dotykać przedmiotów, mogę je zbierać, mogę je przekazywać dalej, zachowywać je. Przedmiotów, które mają 100 lat, 200 lat lub są bliższe naszemu czasu, po prostu współcześniejsze. I to jest dla mnie taka najwyższa przyjemność, to, że mam te przedmioty i je przekazuję dalej, opowiadam o nich, pokazuję je ludziom, przekazuję historię ludzi, poszczególnych jednostek, poszczególnych żołnierzy, o których tak naprawdę wiele osób zapomina.
A w jakich grupach rekonstrukcyjnych bierzesz udział?
Pierwotnie miałem być w grupie robiącej kampanię wrześniową. Z przyczyn ode mnie niezależnych niestety został ten projekt zarzucony. I swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną zacząłem w grupie SRH Gloria Victoria, która rekonstruuje I wojnę światową, 5. pułk grenadierów z Gdańska, który stacjonował na Rzeźnickiej na przykład.
Ile osób liczy wasza grupa rekonstrukcyjna i czy na przykład z Akademii Morskiej też są jakieś osoby, czy tylko u ciebie występuje taka pasja?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o rekonstrukcję I wojną pruską, to w ogóle w całej Polsce jest nas około 100. Do 150 osób. Nasza gdańska grupa jest największą grupą tego typu, składa się z osób 12. Jeżeli chodzi o Akademię Morską, no jesteśmy taką paczką, która właśnie się z uczelni wywodzi i większość naszej grupy to są właśnie studenci jednego wydziału i prawie jednego roku Akademii Morskiej właśnie.
A jak łączysz na przykład rekonstrukcję i inne jeszcze swoje pasje, do których jeszcze później wrócimy, ze studiami? Jak to u ciebie wygląda?
Jeżeli miałbym zażartować, to nie śpię, a w rzeczywistości staram się tak ułożyć sobie czas miesiąca, żeby razem po prostu ładnie to wszystko wypadło. I praca, i uczelnia, i pasje, które też muszą gdzieś się wcisnąć po prostu.
Taki przepis na sukces?
Nie ma. Po swojemu trzeba działać. Tak, żeby sobie było jak najlepiej na tej zasadzie.
Szybowce, z czym mogą się kojarzyć? Z wysokością, smukłością, lotnością? Co ciebie w nich urzekło?
urzekło mnie obcowanie z powietrzem, z naturą. W przeciwieństwie do samolotu, szybowiec jest, można powiedzieć, aparatem, który szumi. On nie wydaje hałasu. Podczas lotu pilot słyszy w sumie coś, co można by nazwać szumem łabędzich skrzydeł jednostajnym. To jest obcowanie z powietrzem tak naprawdę namacalnie. Lecimy w pojeździe, który jest tak naprawdę plastikowy, otoczony plastikiem i siedzimy zawieszeni w przestrzeni, poruszając się z jakąś prędkością, ale nie widząc tego namacalnie. Nasze zmysły wariują, widząc świat w trójwymiarze, chmury na różnej wysokości, inne pojazdy typu samoloty czy szybowce, które nie zawsze są jak samochody obok, tylko są wyżej, z przodu, z tyłu. To jest dla mnie takie najbardziej urzekające. Ten moment, który odrywa nas od naszej codziennej rzeczywistości, ten moment oderwania się podwozia od ziemi.
Ta wysokość, te widoki robi wrażenie.
Wysokość, powiem tak, im niżej, tym ciekawiej, ale im niżej, tym bardziej dla szybownika niebezpiecznie, no bo z racji tego, że szybowiec nie ma silnika, porusza się tylko i wyłącznie na ciepłych prądach wstępujących. Tutaj muszę odnieść do fizyki, że po prostu zimne powietrze z racji tego, że jest zimne, opada, natomiast ciepłe powietrze jest lżejsze i się unosi. I szybowce, krążąc w takim ciepłym powietrzu, które tworzy tak zwane kominy termiczne, unosi się po prostu na nim do góry, korzystając ze swojej ogromnej siły nośnej i po prostu na nim się porusza.
W jaki sposób tą pasję rozwijasz? W czym działasz, żeby pogłębiać tę
pasję? Skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że jestem samodzielnym pilotem, z racji tego, że mam wadę wzroku dosyć pokaźną, nie mogę być pilotem. Natomiast rozwijam się w takim kierunku, że bardzo często słyszę za pasażera, nawigatora, jestem tak naprawdę obsługantem naziemnym, opiekuję się różnego rodzaju sprzętem, pomagam w konserwacjach. Jestem na lotnisku i staram się robić tyle, ile mogę. I latać tyle, ile mogę. Z tatą, z innymi osobami na lotnisku.
A na przykład z racji tego, że twoją pasją jest na przykład lotnictwo, to kolekcjonujesz jakieś malutkie samolociki czy tego typu
rzeczy? W latach dziecięcych, gimnazjum oczywiście było klejenie modeli, były różnego rodzaju rysunki robione samoistnie. Teraz raczej jest to związane z kolekcjonowaniem zdjęć, szczególnie z epoki. Różnego rodzaju, można by powiedzieć, dodatków typu pilotki, gogle, ale jest to raczej związane z pasją rekonstrukcyjną. Natomiast bardziej skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Pomagam po prostu przy konserwacjach sprzętu, więc zajmuję się raczej montażem, raczej poznawaniem szybowców od strony technicznej. No i w przyszłości mam nadzieję wyszkoleniu się już tak w pełni papierowo i certyfikacyjnie właśnie na to, żeby być mechanikiem jednak w pełnej krasie po prostu.
Czyli szkoła morska, lotnictwo to się łączy?
W pewnym sensie tak, bo i to silnik, i to silnik. Jeżeli mówimy o samolotach.
No tak,
natomiast
tak.
Akademia Morska jest raczej wyborem zawodu, z którego chcę się utrzymywać. Natomiast pasja, no to wiadomo, rozwijanie siebie wewnętrznie. Im więcej wiedzy i doświadczenia, tym w sumie lepiej, moim zdaniem.
Mogliśmy posłuchać preludium Gwiezdnych Wojen z tą niezapomnianą sceną, kiedy idzie Darth Vader. I tutaj się kroi moje pytanie, dlaczego akurat Gwiezdne Wojny i znowu co ciebie w nich urzekło, że je tutaj jakoś rozwijasz?
No to chyba tak jak większość osób po prostu w dzieciństwie, siedząc jeszcze przed telewizorem kineskopowym, przed kasetą VHS, która leciała, jako dziecko widziałem po prostu kultowy film, oglądany miliony razy. I tak siedząc, patrząc po prostu na bohaterów tej ciemnej, tej można powiedzieć takiej bardziej kuszącej przez to strony, takie marzenie dziecięce, żeby kiedyś po prostu być, zostać właśnie takim szturmowcem, bo Vader to, nie wiem, kusząca postać, ale jednak potęga żołnierzy zawsze była taka, dla chłopca przynajmniej, bardziej pociągająca.
Taka Jedi troszeczkę.
Właśnie nie. Zwykłego, szerego żołnierza Imperium, który po prostu nie ma dużo do gadania, ale chodził w tej pięknej, połyskującej, białej zbroi. No i w dziecięcej głowie się zakorzeniła ta myśl, która wtedy była irracjonalna i w sumie przez przypadek w pewnym momencie, skąd się zaczęła moja historia, wpadłem na pomysł, że tyle lat już mam, chciałbym spełnić chociaż ciut te marzenie, czemu by nie kupić sobie hełmu szturmowca, bo przecież można, żeby sobie po prostu stał na półce. Napisałem do grupy, która działała w Polsce, wtedy dla mnie grupy po prostu wariatów, którzy no nie wiadomo skąd nagle mają takie stroje za ogromne pieniądze. Napisałem do kolegi z Warszawy, który po prostu te hełmy robił i zapytałem się go. Rzucił ceną, kupiłem hełm, trafił do mnie do domu i po pewnym czasie rozmowy z nim stwierdził, słuchaj, wstąp do Legionu, no wstąp do Legionu. Dobra.
Czyli tak cię zagitowali?
Tak, zagitowali mnie, poszedłem na pierwszą imprezę jako widz, pojechałem na największy w Polsce konwent gwiezdnowojenny Star Force i tak zostało do dzisiaj.
I to kontynuujesz. Jak nazywa się ta grupa? Wiem, że też prowadzicie fanpage'a i różne inne stronki.
Tak, znaczy od razu mówię, że nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy członkami międzynarodowej organizacji 501 Legion 5 Vadera. Jest to grupa, która została niejako zaakceptowana przez Disneya, aktualnie wcześniej przez George'a Lucasa, jako oficjalna taka grupa fanowska. Organizacja w tym momencie ma swoich członków na wszystkich kontynentach na świecie, ponieważ od paru miesięcy mamy swój przyczółek, można powiedzieć, w Afryce.
Czemu Afrykę?
No to był taki ostatni kontynent, gdzie po prostu nie było nic do tej pory. Znaczy była jedna osoba w Djibouti, która po prostu od 2 lat przestała funkcjonować, działać z tego powodu, że no samodzielnie to niewiele można zdziałać. W RPA powstał posterunek, który składa się w tym momencie z 6 osób. No i oni już tam sobie działają spokojnie, bodajże w Johannesburgu, czy w Capital City, jakoś tak.
Jeszcze wcześniej przed rozmową właśnie tłumaczyłeś mi tą hierarchię, to opowiedz troszeczkę o niej.
Może zacznijmy od historii Legionu. Legion powstał trochę ponad 10 lat temu, pierwotnie nazywał się Blok Więzienny A23. Z czasem, jak pojawiało się coraz więcej ludzi posiadających własne stworzone kostiumy, postanowiono założyć taką właśnie większą organizację, nawiązującą do militarnych oddziałów, do wojska. Stąd się wzięła nazwa Legion. Numer się wziął też z przypadku tak naprawdę i nie chodzi tutaj o te legendarne jeansy Big Stara, tylko po prostu chciano jakiś wysoki numer, prawie że nawiązujący do zła, więc stąd sferka 5 z przodu, a nie 6. Plus ta jedynka z tyłu po prostu, żeby była. No i później zaczęły powstawać tak zwane posterunki, outposty. Kiedy w danym rejonie, nie musi to być kraj, może być to stan, województwo lub po prostu jakiś rejon, pojawi się jakaś grupa graczy, nie wiem, zafascynowanych kostiumami, którzy sobie je zrobią, powstaje posterunek, outpost. Kiedy ich liczba przekroczy 25, powstaje garnizon. I jest to taka, można powiedzieć, najwyższa forma jednostki w naszej organizacji. W Polsce 7 lat temu przeszliśmy z Polish Outpost do Polish Garrison, gdzie dzisiaj funkcjonujemy już z liczbą 75 członków. W sumie na tej zasadzie to się opiera. Potem takie garnizony łączą się w swoich kontynentach w jakieś grupy działających na danym kontynencie, czyli w Europie, Ameryce Północnej, Południowej i tak dalej. Każda ma swoje dowództwo, swojego komandera, zastępców, wszelkiego rodzaju osoby odpowiadające za dystrybucję gadżetów typu naszywki czy koszulki wśród członków. I tak samo sam Legion niejako ma swoje dowództwo odgórne, które kontaktuje się bezpośrednio z Disneyem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju większe imprezy. Ma swoje dystrybucje, swoje firmy, które po prostu robią te naszywki, te koszulki, te wszystkie elementy.
No i właśnie nawiązując do tych elementów, do tych koszulek i do strojów, jak to właśnie wygląda z tymi strojami? Gdzie je zamawiacie? Jakie to są koszty?
Znaczy tak, może o kosztach nie będziemy wspominać, bo to dosyć jednak wysokie...
Na kieszeń studenta trochę za duże.
Znaczy da się, ale no niestety nie wszystkie marzenia da się spełnić.
To może najdroższe stroje jakie są?
Znaczy tak, najdroższy strój to pewnie rozczaruje większość słuchaczy, którzy fascynują się częściami 1-3, ale są to niestety zbroje klonów. Stroje są robione przez nas, przez członków Legionu. I niestety no, na terenie Polski nie robimy klonów. Musimy je ściągać z innych krajów. Z reguły jest to Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone i wiąże się to z bardzo dużym kosztem. U nas na forum jeden kolega, który ma kostium kapitana Rexa, który moim zdaniem jest jednym z najdroższych kostiumów, zrobił kosztorys i wyszło mu około 9 000 zł, tak średnio. Bez znajomości pewnie wyszłoby to jeszcze więcej. Natomiast najtańszy kostium to są kostiumy tak zwane miękkie, czyli oficerów lub kostiumy, można powiedzieć, takiej obsługi technicznej. Mhm. Jest to koszt rzędu 400-500 zł.
to chyba taniej opłacałoby się samemu uszyć taki strój.
No najczęściej właśnie na tym się opiera ten koszt, bo kupienie chociażby kombinezonu to jest koszt 400 zł, uszycie go samemu 200.
No i plus jeszcze w razie jakby się chciało, nie wiem, ściągnąć jakieś materiały, to dodatkowo przesyłka i tak dalej.
Nie, wszystko można na terenie swojego miasta. Przykładowo w Trójmieście mamy firmę w Gdyni, która ma bardzo duży wybór materiałów.
I korzystacie z niej.
Pewnie.
Gdzie można was spotkać? W najbliższym czasie bądź jeszcze troszeczkę później?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o imprezy, to bardzo często się pojawiają tak znikąd, nagle. Natomiast te większe to na przykład ostatni weekend czerwca jesteśmy w Nadniach Gorzowskich w Gorzowie. Około 30 osób od nas tam przyjedzie, więc dosyć dużo.
Rozumiem, że ty też tam będziesz.
Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość zobaczenia nas, to raczej proponuję śledzić fanpage i stronę Polish Garrison.
I lajkować.
I lajko, oczywiście, zapraszamy. Nie no, wrzucamy fotki ciekawe, jakieś informacje związane z naszymi występami w różnych miejscach.
A jakby właśnie teraz ktoś się chciał z wami skontaktować pod względem uczestnictwa, to na ten fanpage z wami się kontaktować?
Pewnie, napisać tam wiadomość. Akurat jego moderatorem jest nasz dowódca składowy, także jak najbardziej.
Jesteście otwarci.
Pewnie.
Na nowy narybek.
Im nas więcej, tym weselej. Jesteśmy grupą wariatów, bo mało kto patrzyłby, jaki jest kolor danego guzika na zbroi, ale na swój sposób jesteśmy też grupą, która przyciąga chociażby świetną atmosferą, co pokazujemy po prostu na imprezach. Niedawno byliśmy na przykład na Nocy Muzeów w Sołtku, gdzie po prostu ludzie...
Jako Gwiezdne Wojny? Czy
jako Gwiezdne Wojny, gdzie ludzie na przykład dowiedzieli się, co to jest zabawa w posąg.
A co to jest?
Zabawa w posąg polega na tym, że osoba, która jest zakryta kostiumem cała, nie tak jak oficerowie, gdzie mają twarz odkrytą, ale na przykład szturmowcy, stoją w bezruchu przez jakiś czas. No, przez zbroję tego nie widać. No i stoją w bezruchu, ludzie sobie robią zdjęcia jak z manekinem i w pewnym momencie wybiera się osobę najbardziej strachliwą, czeka się aż podejdzie, no i po prostu robi się takie buł. No i ludzie się w czasie Sołtka dowiedzieli między innymi właśnie od jednego z naszych trzech lordów Wejderów, co to znaczy. Efekt piorunujący.
Wszyscy byli tacy buł przestraszeni.
Zgadza się. Nawet inni koledzy w zbroi, którzy po prostu nie spodziewali się, że kolega wyskoczy akurat w tym momencie.
Było trochę śmiesznie, a teraz porozmawiamy o przyszłości. Jakie plany na przyszłość?
Ciężkie pytanie. Jak się wyobrażam za 15 sekund? Cóż, znaczy na pewno chciałbym kontynuować swoje pasje, nie rezygnować z nich, ponieważ sprawiają mi wielką przyjemność i powodują, że odrywam się w pewnym sensie od rzeczywistości. Na pewno chciałbym skończyć przede wszystkim studia, najpierw inżynierskie, potem magisterskie, pracować na lotnisku lub w jakiejś firmie związanej z morzem i dalej być rekonstruktorem, odtwórcą, może pilotem.
Tego tobie życzymy. Jeszcze na koniec zapytam się o ulubioną piosenkę.
Znaczy ja mam dziwne upodobania, ponieważ lubię zespół Sabaton. Nie mam jednej konkretnej piosenki ulubionej z tego zespołu, jednak ostatnio w ucho mi bardzo wpadło Hearts of Iron, związaną z rekonstrukcją historyczną okresu, który robię, ponieważ w walkach Niemców w 1945 roku. Jestem rekonstruktorem amerykańskiej armii, ale także czasem zdarza mi się robić Armię Czerwoną. No i tak urzekła mnie ta piosenka.
I tę piosenkę usłyszymy na koniec. A teraz wrócę się do naszych słuchaczy. Kochani, to już niestety jest ostatni odcinek Studenta Niedzielnego w tym roku akademickim, ale już w październiku kolejne wywiady i nowi ciekawi rozmówcy. Póki co, niech moc będzie z wami. A ze mną w studiu był Mikołaj Kamieniecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i miłych wakacji. Nothing's been achieved. He has to walk a day, go all the way. The throne's so close in him, as the end is drawing near. The 12th hour.
It's about the men who fought for them.